Szwecja jest uznawana za jedno z najbardziej przyjaznych i tolerancyjnych państw, a obywatele tego kraju są wyjątkowo zaangażowani w politykę społeczną. Z tego względu niejednokrotnie mogliśmy przeczytać w mediach o młodzieżowym strajku klimatycznym czy o szwedzkiej odsłonie ruchu MeToo. Skąd w tak w niemałej mierze indywidualistycznie nastawionym społeczeństwie bierze się potrzeba jednogłośnego wyrażania swoich poglądów? Jaka jest geneza szwedzkich ruchów społecznych? Czy te działania są sposobem na zmianę? Jak w kontekście Szwecji możemy zdefiniować oddolną demokrację? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Magdalena Domaracka, filolożka szwedzka, językoznawczyni i tłumaczka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Jan Janczy i zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Projekt Skandynawia. Słuchasz podcastu Projekt Skandynawia, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji związanych z codziennością Skandynawów, a także ich kulturą oraz historią znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na kultura.swps.pl. Dziś porozmawiamy z dr Magdaleną Domaracką, a rozmawiać będziemy o szwedzkich ruchach społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówimy wprawdzie w tym cyklu Projekt Skandynawia, w ogóle o Skandynawii, jak sama nazwa tego cyklu, nowego cyklu Strefy Kultur wskazuje, ale ponieważ w tytule dzisiejszego spotkania mamy Szwecję, to chciałbym, żebyśmy na niej przynajmniej na początku się skupili i ten rejon geograficzny zbadali. Dla nas skandynawistów to może być lekko problematyczne, mówię dla nas, bo i pani i ja zajmujemy się zawodowo Skandynawią, bo mamy trochę może takie nieobiektywne pojęcie o tych terenach, o tym rejonie, jednak wiemy może trochę więcej. Ale ja zastanawiałem się, wypytałem trochę znajomych, bliskich i poprosiłem o zebranie takich kilku haseł, które byłyby wyznacznikami właśnie dla osób może niezwiązanych tak super blisko ze Skandynawią. Co jest takiego, co im kojarzy się w ostatnim czasie ze Szwecją? No i oczywiście jednym z haseł, które się powtarzały, była Greta. Greta Thunberg, strajk dla klimatu i chciałbym, żebyśmy od niej właśnie rozpoczęli. Oczywiście w tym momencie Greta jest już światową ikoną. To, co ona zapoczątkowała w roku 2018, strajk szkolny dla klimatu, School Strike for Climate, wtedy jeszcze jednoosobowy, dziś już o zasięgu międzynarodowym, także w Polsce mamy właściwie młodzieżowy strajk klimatyczny, ale chciałbym zapytać o to, co z tego jej dzieła zostało w Szwecji, czy można ją odczytywać jako liderkę nowego ruchu społecznego, bo jeżeli zakładamy, że to ruch społeczny ogólnoświatowy, to jak to wygląda w Szwecji w takim razie obecnie?
Najważniejsze właściwie jest mimo wszystko to, że to jest ruch ogólnoświatowy i że to jest jej największy sukces, ale oczywiście zaczęło się od Szwecji, od tego nieśmiałej pierwszej akcji przed wyborami w 2018 roku, która to jej, to że usiadła przed blisko parlamentu i chciała tam protestować, strajkować, miało trwać tylko do wyborów właściwie, ale rozciągnęło się, jak wiemy, w czasie i w przestrzeni, bo cały świat objął ten ruch. Szwedzka młodzież najpierw tak nieśmiało dołączała do Grety, ale myślę, że ona jest inspiracją dla nastolatków i nie tylko nastolatków, bo ona właściwie zmusiła też polityków, żeby się zajęli się tą sprawą. I ta jej postać jest ważna. Szwedzi też strajkowali i w piątki, i nie w piątki. Bo oczywiście jest to też po prostu wyjątkowa jednostka i to myślę, że to jako właśnie jednostka ona ten ruch głównie jednak zapoczątkowała i ta jej siła i to i wiele rzeczy spoczywa teraz na jej barkach i nie jest to dla niej pewnie proste. Może dodajmy tutaj, pewnie wiele z nas już wie, z tych osób, które słuchają też, że ona pochodzi też z bardzo ciekawej rodziny i mama jest śpiewaczką operową i zaangażowana była też i jest w ruch antyrasistowski, można tak powiedzieć, czy w ogóle jest taką osobą zaangażowaną społecznie. I jej tata przyjął też na swoje barki aktor, przyjął na swoje barki też takie wspieranie jej praktyczne, towarzyszenie jej w tym ruchu, jak wszyscy wiemy, prawda? I to nie jest, ale to nie jest z drugiej strony tak, jak czasami sceptycy mówią, że to rodzina ją jakby zachęciła do tego, prawda? Ci, którzy widzieli film jak Greta i zachęcam do obejrzenia tego filmu, jest to fascynujący dokument. Chociaż pokazuje bardziej właśnie ją jako jednostkę, nie cały ruch. W każdym razie widzimy w tym filmie, że też ona jakby sama decyduje o tym, jak ma wyglądać ten jej aktywizm. Ale jest tutaj też, ja bym powiedziała, że ważne jest to, że to nie jest jakby ten ruch zapoczątkowany w Szwecji, to nie jest pierwszy ruch, który ciekawy, społeczny i tak właśnie chcielibyśmy może dalej o tym rozmawiać, prawda? Nie jest to pierwszy ciekawy ruch społeczny w Szwecji.
Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale to, o czym pani mówiła, to znaczy ta rodzina, która nie jest taką statystyczną klasą średnią pochodzącą ze Sztokholmu, to też było czynione jako taki zarzut trochę w jej stronę i podejrzenie może, że to nie jest takie do końca szczere, a że to jest raczej, pojawiało się nawet takie określenie projekt Greta, że to jest policzone na coś. A jednak, to, tak jak pani mówi, to jest osoba o niezwykłej charyzmie, co też jest nietypowe, może zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej wiek, bo ona kiedy zaczynała protestować, to miała lat 15, zdaje się.
Tak, tak. No na pewno to nie można tutaj zarzucić nikomu, że to był projekt. To była spontaniczna akcja, spontaniczna, ale częściowo może spontaniczna, bo wynikająca jakby z jej wiedzy na temat środowiska i na temat zmian klimatycznych. Tej wiedzy, która w Szwecji jest też no, silniejsza na poziomach, różnych poziomach nauki niż w wielu krajach. I z tej wiedzy i to jakby się rozpoczęło tą jej wiedzą, ale też ona ją pogłębia i też ona uczy polityków i nas wszystkich tego, że ta wiedza nasza jest zbyt mała. I do tej wiedzy, to jest też takie charakterystyczne, dla Skandynawii się często odwołuje. Tutaj ten szwedzki, to szwedzkie zainteresowanie, czy skandynawskie zainteresowanie nauką i zdobyczami nauki jest, no, można powiedzieć, takie wzorcowe w porównaniu z innymi krajami. Takie zaufanie, które obdarzą Skandynawowie naukowców, to, że cytują w mediach na co dzień naukowców i prace naukowe, to jest wyjątkowe, myślę, w Skandynawii.
A stąd bierze się jej siła, z tej samoświadomości? Bo ja się tak zastanawiam, jeżeli ona zaczynała jako 15-latka, to właściwie dlaczego akurat ona? Czy to jest kwestia wieku, tego braku jej powiązania z klasą polityczną? Bo to też jest trochę tak, o czym się mówi, że w momencie, w którym ruch, weźmy choćby ten ruch związany z walką o poprawę klimatu, kiedy on się staje zinstytucjonalizowany, no to traci na siłę. I może to jest trochę też kwestia tego, że ona była taką świeżością, czymś kompletnie nowym.
To znaczy, na pewno miała charyzmę, która co jakiś czas jest potrzebna do odnawiania niektórych ruchów społecznych. Ja bym powiedziała, że no wiadomo, ruchy ekologiczne, ruchy zielone no już od dawna próbują nam zmienić ten świat na lepszy, ale one czasami tracą na wyrazistości, tracą na sile i co jakiś czas nowe pokolenie, myślę, że to jest kwestia też pokoleniowa, daje tym ruchom świeżość i myślę, że to jest taki moment, kiedy to nowe pokolenie nie godzi się na to, żeby boomerzy, prawda, zaprzepaścili szansę, kiedy posiadamy tę wiedzę mówiącą nam, że najwyższy czas coś zrobić.
Tak prowokacyjnie może, ale a propos, skoro padło to hasło boomerzy, jak ma się Greta do zielonych szwedzkich? Bo to też był ruch, który wziął się w sumie w pewien sposób z ruchu społecznego z lat 80. Ruch, który powstawał na fali niezadowolenia z wprowadzenia energii atomowej, czy w ogóle to było pytanie o energię atomową wówczas w Szwecji. Zieloni z Gretą się trochę nie gryzą? Albo w sumie po co nam Greta, jeśli mamy zielonych?
No zieloni chyba nie wystarczają nam, bym powiedziała. To nowe pokolenie jest inne i inaczej podchodzi trochę też do kwestii klimatycznych. Jest bardziej bezkompromisowe i jest bardziej nastawione na obniżenie konsumpcji. To jest taki ruch antykonsumpcyjny. I to jest taka główna różnica, bo do tej pory te partia zielona i te ruchy zielone skandynawskie no, chyba nie obniżyły tej konsumpcji, która jakbyśmy spojrzeli na, ktoś by spojrzał na kalkulator, użył kalkulatora śladu ekologicznego, to można zobaczyć, że ta konsumpcja jest dosyć duża i ten ślad jest dosyć duży w Skandynawii. I bardziej było skupienie na nowościach technologicznych, na rozwiązaniach, na przemianie, co też jest oczywiście ważne, przemianie energetycznej, przemianie technologicznej, która by doprowadziła do tego, żeby to, co produkujemy i to, jak produkujemy, było bardziej zielone, ale tutaj to jest za mało, tak jak mówią nam młodzi i trzeba się ich słuchać, myślę.
O, tak, słuchamy Grety. I ja, to jest oczywiście takie wróżenie z fusów trochę, ale ja tak myślę, że Szwecja, i zresztą o tym też się mówi globalnie, że Szwecja to jest taki kraj, który bardzo wiele światu dał. To znaczy oczywiście bezpieczne zawałki, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, ale może Greta jest też czymś takim kolejnym. To dbanie o środowisko, myślenie o środowisku, o klimacie w sposób już taki dużo, dużo szerszy, inny niż taki, jaki był charakterystyczny dla tych wcześniejszych generacji, chociażby dla zielonych właśnie.
Na pewno. Widzimy już, ten jej wpływ na młodzież no jest duży, że młodzież bardziej się kwestiami środowiska przejmuje do tego stopnia, że może czasami trochę taki strach ich ogarnia o przyszłość planety, ale może jest to potrzebne do ożywienia tego ruchu.
Mówiła pani o innych ruchach. Mi przychodzi do głowy, o czym zresztą też mówiliśmy jeszcze wcześniej, też ruch międzynarodowy, globalny, zatem podobnie jak ma się to z ruchem klimatycznym, ale z zupełnie innej, no może nie do końca zupełnie innej, ale mniej współczesnej, mniej bliższej nam dekady, czyli ruch Straight Edge. To jest coś, co przyszło ze Stanów w latach 80. Ruch blisko związany ze środowiskami punkowymi, ale trochę jednak no, poddający w wątpliwości niektóre wartości środowisk punkowych, wyrażający oczywiście siebie także przez muzykę hardcore punkową. To jest też coś, co w Szwecji zaistniało, to jest może wcale nie takie oczywiste i trochę zaskakujące.
Tak, i sposób, w jaki zaistniało, był ciekawy na pewno. Takim ośrodkiem, który wyróżnił się bardzo nawet na tle Szwecji, bo w kilku ośrodkach ten ruch działał, to było Umeå, czyli można powiedzieć bardziej północna Szwecja. Ten ruch był ciekawy, bo mimo tego punkowego zbuntowania i takiego ostrego nastawienia do tego, jak świat wygląda, czy podważania tego, jak świat do tej pory wyglądał, to, co było ważne w tym ruchu, to było unikanie narkotyków i palenia nawet papierosów, alkoholu, zażywania wszelkich używek. W niektórych przypadkach nawet taka powściągliwość seksualna. Nie wszyscy może jakby tak, w taki sam sposób ten ruch reprezentowali, ale to były ważne sprawy. I w dużym stopniu też weganizm, wegetarianizm, który wtedy zaczynał się w Szwecji. I co ciekawe, te dyskusje właśnie z lat 90. to bardziej przypominają może nawet nasze współczesne dyskusje w Polsce, obecne czasami międzypokoleniowe, a dotyczące weganizmu, wegetarianizmu. Także taką dyskusję już Szwedzi mieli w latach 90. Teraz ruch wegański, wegetariański bardziej się skupia na konsekwencjach, tak jak u nas też już to widać, na konsekwencjach ekologicznych i dla świata, na tym się skupia, że rolnictwo ekstensywne jest niewłaściwe dla środowiska naturalnego i nie po prostu niszczy i w inny sposób powinno się to zorganizować. Wtedy chodziło bardziej o prawa zwierząt i na tym się skupiał ten ruch. Ale naprawdę ciekawy ruch, to on ciekawy pod tym względem i może tutaj troszkę go porównać do tego, co się dzieje, co młodzież związana z Gretą, czy naśladująca Gretę robi. To były faktycznie nastolatki. Były też osoby tam 20-letnie, 20-paroletnie, ale nawet niektóre niepełnoletnie osoby, w dużym stopniu były to niepełnoletnie osoby, które chodziły na imprezy punkowe, zaznaczając sobie X na dłoniach, żeby wiadomo było, komu nie podawać alkoholu, także ten ruch był bardzo ciekawy.
X, S, X, E, też taki motyw tatuaż się pojawił. Czyli w sumie wracamy do ekologii w jakiś sposób. To jest koło i wygląda na to, że nie będziemy od tego uciekać. Ruch opozycji do punkowców, ale też chyba trochę do hipisów, z tego co pani mówiła, chociaż oczywiście patrzymy nieco dalej w przeszłość. On jest żywy jeszcze w jakikolwiek sposób, czy to było takie tylko tchnienie lat 90.?
Znaczy to nie było tylko tchnienie lat 90., bo jednak w ogóle ruchy na przykład takie wstrzemięźliwości w stosunku do alkoholu właściwie już wcześniej w Skandynawii występowały i mają dosyć długą tradycję i one były takie, no właśnie były wcześniejsze i celowały w taką zmianę społeczną właśnie jeżeli chodzi o dostęp do alkoholu, który no, niszcząco trochę działa na społeczeństwo, tak bym powiedziała. Ale też chodziło o taki ideał jakby lepszego człowieka. Gdzieś tam one były powiązane też z takimi religijnymi ruchami. Także to jest dłuższa tradycja. Takie ruchy też oczywiście w innych krajach też występowały i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce nawet takie ruchy były. Także to, że teraz może nie mówimy o wstrzemięźliwości od alkoholu, to nie znaczy, że takie ruchy nie mogą gdzieś tam w pewnych momentach w społeczeństwach powstawać.
No właśnie, ale pojawiła się ta kwestia Stanów, Ameryki. Czy to był taki element fascynacji Ameryką tamtego czasu? Bo mi z kolei, a propos muzyki, też przychodzi do głowy instytucja dance bandu, czyli i zespołu, i muzyki dance bandowej w ogóle inspirowanej muzyką folkową, country, to jest też wysoce nieoczywiste na gruncie skandynawskim. To były dekady wcześniejsze, lata 50., 60., później mówimy o ruchu Straight Edge. Ja odnoszę takie wrażenie, ono być może jest mylne, że Stany są takim ważnym punktem odniesienia w ogóle dla Skandynawów. I to na przykładzie tego ruchu społecznego właśnie wychodzi.
Są. Myślę, że to jest taka duża inspiracja kulturowa dla Skandynawów, polityczna też. Stąd mówi się też nawet politycznie też zawsze zainteresowanie jest duże tym, co się dzieje w Stanach. Do wyboru, każdych wyborów w Stanach mówi się, że media szwedzkie przygotowują się już 2 lata przed wyborami. I no może właśnie na przykład ostatnio prezydentura Trumpa była pewnym problemem dla Skandynawów, bo no, ten brat wielki, który był jakby inspiracją pozytywną, tutaj trochę problemów nam narobił, ale no tak, to jest szersze dłuższe zjawisko, może też częściowo związane z oczywiście z imperializmem amerykańskim, ale też duża emigracja oczywiście występowała z krajów skandynawskich do, z biednych krajów skandynawskich jeszcze wcześniej do Stanów, więc tu kilka jest takich tropów. Mhm.
Powiedzieliśmy o Stanach. To jest coś, co będzie nam towarzyszyło jeszcze przez chwilę, ja tak myślę, bo w zapowiedzi tego naszego spotkania dzisiejszego pojawiło się hasło mitu. Hasło, które znowu nie zostało wymyślone w Szwecji, w Skandynawii nawet, ani w ogóle nawet przed kilkoma laty, w roku 2017 zdaje się, a jeszcze w pierwszych latach XXI wieku, ale to jest też coś, co wydaje mi się stało się ruchem społecznym globalnie. Ale chciałem zapytać, jak to wyglądało i wygląda może nadal w Szwecji. Jak to było z tym mitu w Szwecji? Bo to też była historia bardzo złożona, w wielu punktach nie taka prosta.
Nawet wcześniej już myślę, że w Skandynawii dalej poszedł taki ruch, dalej zaszedł taki ruch, który no jakby seksizm czy takie różne werbalne kwestie jakby no próbował sobie z nimi poradzić w życiu społecznym. U nas jeszcze myślę to ciągle jest w powijakach, mimo że w niektórych środowiskach mieliśmy też kampanię mitu. W każdym razie ten ruch był na pewno no i interesujący i coś tam zdziałał. Ale też był trochę kontrowersyjny, ponieważ no, nastąpiło kilka takich znanych przypadków, kiedy te oskarżenia padły może zbyt szybko, zbyt mocno i media, kilka mediów było, właściwie może wszystkie, które tym się zajmowały, zostały też skrytykowane przez taką radę, która oceniła cały ten ruch i to, jak media opisały o tych kwestiach. Została oceniana trochę dosyć negatywnie, czyli były jakby tam takie nadużycia, można powiedzieć, bym powiedziała stanowczo. Podobno w Danii ten ruch trochę lepiej wyszedł. Trochę później nastąpił, ale jakiś bardziej był pozytywny, może po doświadczeniach już szwedzkich między innymi lepiej to wyszło. My byśmy za to, myślę, potrzebowali więcej takich akcji jeszcze ciągle.
Może warto było poczekać trochę z perspektywy duńskiej. Czyli rozumiem, że w Szwecji raczej nie można o mitu mówić w charakterze jakiegoś bardzo żywego, złożonego ruchu społecznego obecnie. To był raczej ten okres początkowy.
Myślę, że teraz to już raczej rozliczanie trochę następuje z tym ruchem. Oczywiście to jakby w świadomości społecznej jest potrzebne to, że kobiety odważyły się skrytykować tak wiele zachowań. Także to na pewno dużo też dobrego zdziałało i były takie sytuacje, które pomogły wielu środowiskom, tak bym powiedziała, ale też nadużycia wystąpiły, też bym powiedziała. Mm-hmm.
A w jaki sposób ta szwedzka odsłona mitu, czy w ogóle niekoniecznie szwedzka, ale globalna i świadomość zaistnienia takiego zjawiska miała się do feminizmu? Bo feminizm w takiej formie, w jakiej my to rozumiemy, czyli tej już czwartej fali, można chyba powiedzieć, to też jest zjawisko globalne, ale w Szwecji o niezwykle dużej wadze. To było jakieś przełożenie też? Coś się stało z ruchami feministycznymi wtedy?
Ruchy feministyczne, myślę, podlegają takim samym prawom jak inne ruchy, czyli trochę takiej cykliczności. Różne są teorie na temat tej cykliczności. Takie bardziej wiarygodne może mówią o tym, że co drugie pokolenie trochę się bardziej buntuje, w każdym razie wśród kobiet. U mężczyzn trochę jeszcze inaczej to podobno wygląda. Czyli wnuczki tych kobiet, które walczą, znowu zaczynają walczyć. Także myślę, że on trochę też osłabł w pewnym momencie ten ruch. No może w mitu w pewnym sensie było jakąś próbą, ale tylko tak częściowo. On gdzieś tam działa, ale może tak bardziej w takiej formie umiarkowanej i takiej już upolitycznionej w pewnym sensie, co może sprawia wrażenie, że on jest, no nie jest taki radykalny wtedy, nie jest widoczny, nie jest taki ostry. Może jeszcze nastąpi jakaś kolejna odsłona i tak to do tej pory było, że tych odsłon było kilka. Mówi się, że to jest taki feminizm państwowy już w tym momencie. Co ciekawe właśnie w Skandynawii nie było tak dużo, chociaż może Islandia to jest wyjątkiem takim lepszym, ale nie było partii politycznych kobiecych, One powstały w ostatnich czasach, na przykład w Szwecji powstała w 2005 roku. Ta sama partia ma swoje ośrodki, jakby ma swoje odłamy, czy swoje środki może w Norwegii i w Danii, ale one, i w Finlandii też powstała. W każdym razie one nie są takie aż silne. Nie udaje im się tyle ruchu, tyle głosów zdobyć, żeby być jakąś siłą polityczną. Może za późno powstały te niektóre partie, ale z drugiej strony właściwie jest taka zgoda na politycznej scenie, że wszyscy mówią, że są feministami i mężczyźni są feministami i politycy różnych partii, no może z wyjątkiem niektórych partii bardziej konserwatywnych czy bardziej takich populistycznych, można by powiedzieć. Tam jak szwedzcy demokraci na przykład, oni nie są, można powiedzieć, za feminizmem, czy nawet mają takie propozycje, które feminizm do tyłu jednak mogłyby poprowadzić. Także trochę inaczej to wygląda, bo wszyscy jakby mówią o tym feminizmie, zgadzają się z tym. Wtedy jak wszyscy się zgadzają, to trochę nie ma o co walczyć w pewnym sensie.
Nie ma po co. Tak.
Mniej dramatyczne to jest.
Czy to nie jest w takim razie jakieś takie może trochę limbo? To znaczy, że już nie ruch społeczny, ale jeszcze tak nie do końca polityka i tak jak pani mówi, wszyscy się zgadzają, kiwają głowami, a summa summarum to nie ma przełożenia na rzeczywistość.
Znaczy jakiś tam postęp następuje w pewnych momentach. No w Norwegii nastąpiły, jednak jest prawo, które o parytetach w zarządach firm decyduje. W Szwecji trochę się tym mówi, ale trochę za mało. Myślę, że to trochę szkoda rzeczywiście, że te ruchy nie są takie radykalne, że one jakoś może trochę osłabły i może przez to właśnie trudniej jeszcze gdzieś tam kawałek dalej pójść. No myślę, że może też kolej na inne kraje, żeby jak Polskę, żeby dalej pójść w tych sprawach.
Żeby brać przykład z północy, tak jak pani mówi. W tym haśle, które zapowiadało nasze dzisiejsze spotkanie, nie możemy uciec od polityki. To znaczy teraz już trochę do tego tematu przechodzimy ze sprawą feminizmu, chociażby tego wpisania go w świat polityki. Pada hasło demokracja, szwedzkie ruchy społeczne jako przykład oddolnej demokracji. I czy te ruchy społeczne na gruncie szwedzkim da się jakoś połączyć z demokracją, z demokratyzacją przestrzeni publicznej? Bo co jest takiego właściwie w tym szczególnego?
Ja bym powiedziała, że to jest długa historia. To jest długa historia, to jest historia sięgająca jeszcze nawet XVII wieku, XVI wieku, kiedy to takie ruchy przebudzenia religijnego. Jest świetna książka profesor Szalongowskiej na ten temat, którą bardzo polecam. Te ruchy takie sprzeciwiające się kościołowi państwowemu, który no za mocną łapą jakby protestancki kościół jakby trzymał. Ruchy, które chciały odnowienia takiego kontaktu właśnie religijnego, czy kontaktu z Bogiem, one były taką właśnie takim zalążkiem, tak się twierdzi, zalążkiem pierwszymi takimi ruchami społecznymi. Ponieważ one były faktycznie bardzo oddolne, były demokratyczne, można było, były otwarte, nie były to absolutnie jakieś sekty, tylko były otwarte na wszystkich członków. I one, nawet w sumie na początku może nie były takie demokratyczne, ale one zaczęły walczyć te ruchy o właśnie wolność zgromadzeń, wolność słowa, wolność drukowania takich tekstów, jakie chciano. Także one ciekawie rozpoczęły taką walkę oddolną o demokrację. I takich ruchów było więcej. To były ruchy trzeźwościowe właśnie, te abstynenckie, no bardzo silny ruch robotniczy i socjaldemokratyczny, walczący o zmniejszenie czy zlikwidowanie różnic społecznych między grupami społecznymi. Coś, co może w Polsce jeszcze nawet nie czujemy tej potrzeby, ale w Skandynawii oczywiście to jest w ogóle podstawą całego tego, jak społeczeństwo wygląda.
Do socjaldemokratów myślę jeszcze wrócimy, bo to jest rzeczywiście niesamowity fenomen. Chyba nigdzie w Europie, może nawet na świecie nie udało się zrobić czegoś takiego. Mówiła pani o organizacjach, ruchach trzeźwościowych, abstynenckich. Skąd się wzięła taka potrzeba akurat tam zaistnienia takich ruchów? Czy to wynikało z jakichś takich konkretnych problemów, rzeczywiście z nadużywaniem alkoholu?
Częściowo tak, częściowo z tego to wyglądało. Częściowo takiej właśnie odnowy, wcześniej troszkę o tym mówiliśmy, z chęci odnowy jakby takiej duchowej, tego żeby tworzenia takiego lepszego człowieka, tak bym powiedziała, może to nie brzmi za dobrze, ale także to nie było tylko, tak mówią historycy, że to nie tylko chęć jakby naprawienia społeczeństwa, bo faktycznie wtedy był taki problem, że mężczyźni pili za dużo, a byli potrzebni do tego, żeby społeczeństwo działało prawidłowo. Więc częściowo oczywiście był to jeden z przyczyn, ale nie tylko. Zresztą te ruchy też było ciekawe, bo one też, mówi się, to może tak absurdalnie brzmi, ale były taką, mówi się, że były taką pierwszą partią polityczną Szwecji, bo one walczyły o właśnie wprowadzenie częściowej prohibicji czy zmianę prawa i uczyły też inne ruchy takiej organizacji, jak to zrobić, żeby organizować. W ogóle ciekawe jest, jak spojrzymy w ogóle na ruchy społeczne, na przykład te polskie też ruchy feministyczne ostatnich czasów, jakby samo to, jak przeprowadzić tą zmianę. Ruchy kiedyś były bardziej, tak się mówi w naukach społecznych, kiedyś były mniej tak, bardziej takie spontaniczne, wynikające z jakiejś potrzeby właśnie takiej grup różnych. Teraz coraz bardziej są siebie świadome, coraz bardziej zastanawiają się, jak przeprowadzić tę zmianę. W ogóle to jest ciekawe właśnie, że jakby po co te ruchy powstają, prawda? Z czego one się biorą? One się biorą z takiego podważania status quo, z podważania polityki tej, którą mamy w danej chwili i z takiej chęci zmiany tego status quo. Więc to jest taki nieformalny sposób na powiedzenie politykom, że chcemy, żeby świat, nasze społeczeństwo wyglądało inaczej.
Zestawienie wolność, autorytaryzm. Ale to, co pani powiedziała o tych ruchach trzeźwościowych, że one powstawały po to, żeby tworzyć, znów brzmi to nieszczęśliwie, ale nowego człowieka, to znaczy wzrastać w tym swoim rozwoju, to się nie kłóci trochę z tym, że one też powstawały, może niekoniecznie ten, ale że powstawały inne ruchy, które były tak w opozycji do Kościoła, które zdawać by się mogło, to tam próbowano wykuwać tego nowego człowieka, dążyć do poprawy. To nie był jakaś konkurencja?
To znaczy, no, w Skandynawii jakby z jednej strony mamy takie oczywiście sekularyzowane społeczeństwo, które odchodzi od religii, a z drugiej strony mamy te wolne kościoły, te właśnie ruchy, o których mówiłam wcześniej, które przekształciły się później, takie teraz częściej nazywają Szwedzi akurat wolnymi kościołami. Myślę, że to tak cały czas trochę to był jakiś proces po prostu odchodzenia jakby od takiej mocnej religijności. Teraz też to nie jest tak, że ta religijność gdzieś tam, czy jakaś taka duchowość, bardziej często się mówi o duchowości w tym kontekście, ona ciągle jest. Mówi się trochę, że medytacja na przykład jest takim nowym ruchem społecznym. Może to słowo też jest trochę nadużywane obecnie i w zbyt wielu kontekstach występuje, bo ruchy społeczne takie no mogą mieć bardziej lub bardziej trwałe, jeżeli chodzi o czas, i mniej, możemy tutaj mówić o takiej trwałości instytucjonalnej, czyli mamy jakieś instytucje, które, jakieś partie, właśnie jakieś organizacje, które przychodzą, odchodzą, ale taką właściwie tak, jak szerzej spojrzymy na przykład na feminizm, to jest to ruch taki no, bardziej w warstwie ideologicznej trwały, prawda? Organizacje przychodzą, odchodzą, ale gdzieś tam on ciągle trwa.
Pojawili się socjaldemokraci w międzyczasie i powiedziałem, że do tego wrócimy, bo to jest taki trochę mit założycielski może współczesnej Szwecji, może dużo powiedziane, ale trochę jednak tak, bo przecież był taki okres w historii Szwecji, szwedzkiej polityki, że socjaldemokraci byli u władzy właściwie nieprzerwanie. To było, ja sprawdziłem dokładnie, od roku 1932 do 1976, ponad 4 dekady i coś, co chyba jeszcze nigdy wcześniej w Europie się nie wydarzyło. I to, co jest, mi się wydaje, fenomenem tutaj, to jest to, że jeżeli tak długo oni byli u władzy, zresztą nawiasem mówiąc nadal to jest coś, co przecież ma miejsce, po przerwach wprawdzie, ale tutaj mówimy o takim nieprzerwanym pozostawaniu u władzy, no to jak głosowano, to musiało mieć też musiało być odbiciem nastrojów społecznych. I czy można powiedzieć, że ta socjaldemokracja, czy ówczesna, czy współczesna, ona wyszła jakoś od ruchu społecznego? Bo o tym powiedzieliśmy trochę, chciałbym, żebyśmy to teraz pogłębili.
Jasne. To jest w ogóle ciekawe, bo właściwie większość akurat w Szwecji, ale też w Skandynawii całkiem, i w Szwecji, i w Danii, i w Norwegii, większość partii politycznych w ogóle ma źródło w ruchach społecznych. Z wyjątkiem akurat Szwecji, z wyjątkiem tylko takiej najsilniejszej partii prawicowej, to wszystkie partie mają swoje korzenie w ruchach społecznych, więc to jest właściwie ciekawe. I oczywiście socjaldemokracja też wywodzi się częściowo ze związków zawodowych, które są bardzo silne, czasami się mówi, że trochę za silne w Skandynawii, ale to ich siła na pewno jest jakby pomaga pracownikom na co dzień, nie tylko tak symbolicznie. W każdym razie socjaldemokracja jako partia wywodzi się ze związków zawodowych, ze związków właśnie tych ruchów robotniczych, częściowo też tych abstynenckich. Także to jest ciekawe, że to zgromadzenia oddolne, to tworzenie, te ruchy, które zwykli ludzie tworzyli, one potem przerodziły się po prostu w partie polityczne. Liberałowie, na przykład też partia liberałów pochodzi właśnie od tych ruchów wolnych kościołów i częściowo ruchów abstynenckich. Z ruchów chłopskich wywodzi się, oczywiście to może to jest bardziej powszechne na świecie, wywodziła się partia chłopska. Także taki mają rodowód. I może powinniśmy jakoś tak poczuć, jak to w ogóle, jak to działało, prawda? Bo ogólnie chodziło o jakąś taką równość, prawda? O to, o emancypację zwykłych ludzi, jeżeli moglibyśmy tak powiedzieć. Czyli chodziło o to, żeby częściowo też o edukację. Tak to się łączy często z takim pojęciem folkbildning, czyli takim ruchem też, no może to nie jest ruch tak do końca, ale takim działaniem, którego celem było edukowanie, takie dzisiaj byśmy powiedzieli lifelong education, czyli taka edukacja, czy uczenie się zwykłych ludzi, wszystkich ludzi, poza pracą. Na człowieka to tak jest, różnie o tym w różnych momentach pisze się i różne może to też miało jakby różne cele w różnych latach. Ten ruch też się zmieniał właściwie, ale w wielu momentach to chodziło o to, żeby poza pracą uczyć się też czegoś innego. Wręcz zwykli ludzie, zwykli robotnicy uczyli się czytać nawet wiersze. No można było zajmować się tym, czy jakimkolwiek hobby, jaki tylko się miało, ale też wiedza o świecie po prostu zwykłych ludzi rosła. Czyli to był taki ideał, który myślę jest ciągle w Skandynawii i w Szwecji na pewno obecny, taki ideał, żeby wiedzieć więcej. Gdzieś tutaj widzimy, może on się łączy nawet z tym takim ideałem, że nauka jest ważna, że to, co naukowcy wiedzą, do czego dojdą, jest ważne i nam potrzebne. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Były też tam takie oczywiście momenty, że chodziło o jakby o bardziej naród, taki kolektywizm, budowanie narodu. Były też może później już takie bardziej cele samorealizacji, chociaż może wcześniej też cele samorealizacji, czyli jakby właśnie takie indywidualistyczne już bardziej, nie tylko kolektywne podejście do tego, że chcemy się rozwijać. Myślę, że coś, co na pewno wiele osób mogłoby uznać za inspirujące. Życie nie kończy się tylko po pracy, tylko jeszcze idziemy gdzieś na jakiś kurs, czegoś się uczymy. Te kursy, może ich liczba może zmalała tak już w latach 90. może, ale wcześniej to Szwedzi cały czas gdzieś byli zaangażowani w coś, albo w jakiś właśnie ruch społeczny, albo gdzieś uczyli się jakichś języków, albo chodzili na jakieś inne kółko. To na pewno fascynujące. To, co mamy z tego okresu właśnie, to działające biblioteki działające, takie miejskie, działające trochę jako instytucje społeczne, bo też między innymi w bibliotekach takie wykłady czy inne imprezy się odbywały.
Czyli coś, co sklejało też społeczeństwo w pewien sposób.
Przede wszystkim właśnie to jest takie podejście, które miało może dzięki tej socjaldemokracji i dzięki tym ruchom właśnie Skandynawia przez długi czas była taka trochę spokojna i nie było tam takich właśnie różnych zawirowań, jak w wielu krajach mamy i nawet teraz obecnie. No może to też się trochę zmienia, ale socjologowie, badania socjologiczne mówią, że im mniejsze różnice społeczne między grupami, też zarobkowe i na różnych polach, tym społeczeństwo jakoś tam spokojniej współpracuje ze sobą i jest jakaś zgoda na jakąś politykę i trochę właśnie taką zgodę miano. Taka zgoda była właśnie w Szwecji, w Norwegii głównie.
Mi się jeszcze przypomniało a propos tych bibliotek miejskich i nie tylko, i działania takiego poza pracą, też uczenia się poza pracą, że Szwecja, nie przywołam teraz ani tytułu tej publikacji, ani nawet miejsca, gdzie to zostało opublikowane, co gorsza, nie przywołam nawet procentów, które tam zostały podane, ale pamiętam, że to był jakiś niezwykle wysoki procent odsetek Szwedek, którzy angażują się w jakieś działalności, czynności poza swoją pracą. I to były badania jeszcze z kilku ostatnich lat.
Tak, tak, taki aktywizm właśnie społeczny. Chociaż on, ostatnio się mówi, że troszeczkę no, jakby on osłup albo się zmienił. Wcześniej właśnie i w czasach, kiedy no, na przykład wojny w Wietnamie, gdzie było, Szwedzi angażowali się w ogóle w protesty, w demonstracje no, bardzo licznie, też w czasach takich mocnych ruchów kobiecych, gdzie wielki tłum śpiewał Dziewczyny, dziewczyny, taką znaną piosenkę. Myślę, że to jakby trochę jakby ostatnio jest mniej silne. Mówi się, że Szwedzi bardziej teraz pomagają tak bardziej no, finansowo i praktycznie, przesyłając pieniądze na wioski dziecięce w Afryce, czy pomagając Syryjczykom, chociaż właśnie ci Syryjczycy by sobie często życzyli, żeby Szwedzi jednak poszli z nimi na jakąś demonstrację, ci, którzy dotarli do Szwecji. Trochę to ostatnio są uśpieni, bym powiedziała, ale Greta tutaj na niektórych spraw trochę ich też budzi, więc ta cykliczność, o której mówiliśmy, tutaj też jest widoczna.
A w kontekście, to tak może odbijemy na moment od tej socjaldemokracji, bo ja mam jeszcze jedno pytanie i w ogóle związane z polityką, ale przypomniało mi się o tych demonstracjach. Ja przed kilkoma laty byłem w Sztokholmie i byłem świadkiem jednej z takich demonstracji. One były związane, zdaje się, że właśnie z Syrią, ale trudno było mi tam dostrzec Szwedów w trakcie tej demonstracji, przynajmniej takich, którzy by wyglądali na pierwszy rzut oka jako Szwedzi, a z drugiej strony oni przecież, i to też wiemy, potrafią się zmobilizować. I przykładem są choćby te liczne strajki w centrum Sztokholmu, Plattan, Serial Story, tam gdzie zbierają się Szwedzi. To jest jednak jakiś paradoks trochę może, ale z czego, czy da się w ogóle powiedzieć, z czego to wynika? Bo jeżeli oni są tacy chętni do tworzenia tych ruchów społecznych, do demonstrowania, to dlaczego niekoniecznie z innymi, którzy też potrzebują tego?
Ja myślę, że to jest kwestia tych ostatnich jakby lat i może też akurat takie może przesilenie, czy taka chęć pomocy Syryjczykom to była właśnie, czy uchodźcom po tym kryzysie uchodźczym 2015 roku, była właśnie wtedy, w 2015 roku, gdzie tak jak my teraz jeździmy na granicę ukraińską, żeby przywozić uchodźców, tak wtedy do naszych domów, czy do innych, czy w ogóle jeździmy po nich, tak samo właśnie robili Szwedzi, jeżdżąc do Danii przez most łączący Szwecję i Danię. Także to były takie same zjawiska i no, może mniej gościli ich w własnych domach niż my. My myślę, że jeszcze to w większym stopniu robimy, ale ta chęć niesienia pomocy była bardzo mocna. Może to jest jakieś też przesilenie. Trochę to jest może takie właśnie uśpienie teraz, ale z drugiej strony jak ostatnie wydarzenia w Ukrainie oczywiście też mobilizują i sama widziałam demonstracje i w Oslo i w Szwecji też była taka demonstracja, były takie demonstracje, także to zaangażowanie ciągle jest. Myślę, że w ogóle wyzwaniem i też tak dla Polski będzie to teraz wyzwaniem, jest taka długofalowość pomocy. Tak, to jest właśnie taki problem, prawda? Że jesteśmy w stanie zaangażować się doraźnie, wyjść na demonstracje, u nas też to było widoczne, ale utrzymanie ruchu społecznego, który działa jakoś tak właśnie długofalowo, może się nie jest takie proste i z własnymi takimi prawami się rządzi, które są właśnie, które pokazują nam, że jest to trochę cykliczne, że raz jest to mocniejsze zaangażowanie, raz jest mniejsze.
Czyli słowem nie da się tego tak, nie da się tym sterować odgórnie, tylko trochę rządzi się to swoimi prawami. Pan Krzysztof napisał, proszę o wpisanie nazwy tego zjawiska ruchu edukacyjnego. Wprawdzie to już chwila minęła, ale zakładam, że chodzi o te ruchy folk building właśnie. Czyli kształcenia, no takiego, może, tak jak powiedzieliśmy, poza pracą.
To może jeszcze powiem, że w ogóle to też, to ten ideał wpłynął też na to, jak media szwedzkie wyglądają na przykład, że mamy takie bardzo silne utbildning z radio na przykład, które, czy telewizję, cały taki program, którego celem jest edukacja tylko, nie jest już taka, nie tylko rozrywka, bo większość kanałów ma i rozrywkę, i edukację, tylko właśnie edukację. No taki też bardzo duży mandat ma na przykład szwedzkie radio, duży, no telewizja oficjalna też, publiczna. Duże budżety i duży taki, taką etykę pracy, która edukuje cały naród.
Ja zapowiadałem, że jeszcze pomówimy chwilę o tej socjaldemokracji. W ogóle cieszę się, że tak trochę odczarowaliśmy, bo kiedy mówimy ruch robotniczy czy Arbeiter Rörelse, to my w Polsce być może myślimy o czymś jednak trochę innym albo w ogóle tego zjawiska nie rozumiemy, a tak jak pani mówi, to było całkiem praktyczny wymiar miało. Ale chciałem nawiązać do tego, o czym mówiłem, to znaczy, że to jednak jest nadal wysokie poparcie społeczne. Ja mam taką teorię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy ona nie jest prawdziwa, zaraz sprawdzimy, że te wysokie wyniki, one się wiążą z pewnego rodzaju poczuciem sprawczości, to znaczy tym, że my mamy wpływ na władzę i że władza nas słucha. Jakieś 100 lat temu, właściwie nawet nie jakieś, ale dokładnie 100 lat temu w Danii miał miejsce największy w historii duńskiej strajk generalny. On miał związek z obniżkami pensji dla pracowników sektora przemysłowego. W wielkim skrócie udało się wynegocjować niższe czy korzystniejsze warunki. Czyli było jakieś takie poczucie, że to się da zrobić. Czy to jest klucz do zrozumienia tej Szwecji dzisiaj i Szwecji politycznej dzisiaj?
Myślę, że na pewno to już jakby od lat 30. widzimy tą taką sprawczość, kiedy po ten kryzys, który lata 30. przyniosły wiele zakątków świata, kiedy Szwecja i Skandynawia może bardziej miała taki pomysł na to, jak sobie poradzić z tym kryzysem i konkretny jakby plan przedstawiła, na przykład zwiększenia dzietności. I to też ten cel był tutaj tak zakrojony i tak opisany, czy tak przedstawiony, że to miało społeczeństwo jakby mało pomóc wszystkim, to była sprawa wszystkich. I ten kolektywizm taki właśnie, który ta socjaldemokracja przyniosła, to trochę oddolny ruch, ale też to jak oddolny ruch, które potem właśnie tworzyły tą socjaldemokrację, ten kolektywizm i to uczynienie społeczeństwo jakby jest naszą wspólną sprawą, to jak będzie nasze społeczeństwo wyglądać. I w tym momencie można też zwiększać podatki w taki sposób, jeżeli bo ta kwestia podatków to była jedna z takich podstawowych kwestii takich politycznych, prawda, i ekonomicznych, gospodarczych. Te podatki były wydawane tak jak jakby obiecywano. I to jest taki proces zbierania zaufania, czy tworzenia zaufania między rządzącymi a tymi, którzy te podatki płacą. Faktycznie inwestowanie w szkole, o szkoły, faktycznie inwestowanie w infrastrukturę. Teraz może i szkoła, i szwedzka służba zdrowia też mają trochę kłopotów oczywiście, ale bo to nie są nigdy, może w żadnym kraju nie jest to jakoś bezproblemowe, bezproblemowe są to sektory, ale tam były ewidentnie wprost widoczne efekty tego, że podatki czemuś służą. Także u nas nie ma takiej wiary w to, że podatki zostaną wydane w sposób sprawiedliwy, że te różnice społeczne na przykład zmniejszą się. Znaczy, u nas nie ma takiej wiary, że to jest taki pomysł chyba, że różnice społeczne mogą być, niektórzy o tym mówią, ale że te różnice społeczne, jeżeliśmy je zmniejszyli, to będzie nam się wszystkim lepiej działo, prawda? A w Skandynawii to jest jakby uznawane przez większość społeczeństwa, czy przez dużą część społeczeństwa za coś, co ich łączy i co ma na celu to, że całemu społeczeństwu będzie się lepiej działo.
Mhm. Użyła pani określenia kolektywizm i ja się uczepię tego na chwilę, bo to wydaje mi się dosyć ciekawe w kontekście Szwecji, bo powiedzieliśmy o różnych ruchach społecznych i tych międzynarodowych i tych nazwijmy to lokalnych szwedzkich, które jakoś funkcjonowały, funkcjonują nadal, ale ruch społeczny mi się tak wydaje, że w ogóle zakłada jakiś stopień kolektywizmu, takiej świadomości zbiorowej. A często takie stereotypowe przekonanie o Szwecji jest takie, że to jest jednak naród indywidualistów. Tak czy nie? To znaczy bardziej kolektywizm czy bardziej indywidualizm?
I tak. I to. Ja bym powiedziała, że to jest i duża doza kolektywizmu i takiego właśnie myślenia o całym społeczeństwie, o wszystkich i tym, jak wszyscy na tym uzyskamy i jak budujemy społeczeństwo, ale też taka samorealizacja. To jest takie może trochę późniejsze, ale może też równoległy taki ruch trochę, czy taki rozwój też całego Zachodu, bym powiedziała, który nakłada nam taki trochę nawet wymóg samorealizacji, prawda, udoskonalania się, czy może nie zawsze to jest udoskonalanie się, ale taki właśnie rozwój samego siebie, dążenie do własnych celów. Ja bym powiedziała, że widzimy i takie tendencje, i takie w Szwecji czy w Skandynawii. Także tutaj tylko ten kolektywizm może jest bardziej jednak mniej spotykany, prawda? Bo to jest tak jak odwoływanie się podczas pandemii do tego, że jeżeli wszyscy będziemy jakiś reguł przestrzegać, to będzie to to wszystkim nam to coś da, prawda?
Z korzyścią dla wszystkich.
Z korzyścią nas wszystkich. I tylko, że to jest taki sygnał jest mocniejszy w Skandynawii, bo on jest cała socjodemokracja na tym trochę jest zbudowana, na takim myśleniu grupowym.
Czyli mówiąc krótko, też tak, ale nie. Pan Krzysztof ponownie zadał pytanie i to też jest pytanie, które wpisuje się w naszą dyskusję o ruchach społecznych. Pytanie, które nawiązuje niejako do tego, co powiedzieliśmy. Czy mają Państwo dane o procencie przynależności Szwedów do organizacji? U nas to, o ile pamiętam, poniżej 10%. Ja, tak jak mówiłem, nie pamiętam, jaka to była dokładnie liczba. Wydaje mi się, że to było coś w okolicach 60%, czy coś plus minus 60%. Nie wiem, czy Pani...
Nie podam teraz takich danych, ale myślę, że to ostatnio mogło trochę spaść, tak jak mówiłam, bo wcześniej prawie wszyscy gdzieś do jakiejś organizacji należeli. Wręcz do kilku naraz. To ciekawe jest też taka cecha tych wszystkich ruchów, o których mówimy, jeszcze nie wszystkie wymieniliśmy może, ale że one jakby trochę dzieją się trochę naraz. Jeżeli coś się dzieje, to kilka ruchów naraz się dzieje. To właściwie to o tym Pan wspominał wcześniej może, że następuje taki wzrost zainteresowania, wzrost aktywności, aktywizm taki właśnie zwykłych ludzi i kilka ruchów naraz działa. Także to jest ciekawe. No oczywiście powinniśmy tu jeszcze, jeżeli mogę tak trochę zmienić temat, wspomnieć też środowiska LGBT, prawda, które i cały ten ruch, który w Skandynawii, to też jest emancypacja grupy społecznej, prawda, która w Skandynawii jest bardzo mocna i to, że to właściwie w Skandynawii też te na przykład wszystkie demonstracje, czy jeżeli te, no można nazwać to demonstracją Stockholm Pride na przykład, prawda, tak przez lata się rozwijała, że teraz wszyscy na przykład przewodniczący partii politycznych w niej występują i nie jest to żadną kontrowersyjną sprawą. Uczestniczą w tym właściwie wszyscy zwykli ludzie i też właśnie politycy na przykład. Teraz myślę, taką ciekawym zjawiskiem jest też to, że ci imigranci, którzy wychowali się w tak zwanym Million Programmet, czyli na przedmieściach, w takich domach zbudowanych no, na potrzeby zwiększającej się imigracji.
Oni to były lata 60., przepraszam, że wchodzę w słowo, 60., 70., prawda?
Tak, i te grupy trochę biorą też sprawy w swoje ręce i tą swoją tożsamość zaczynają z tego Million Programmet, zaczynają jakby określać, zaczynają o niej mówić, to, że mówią w jakiś sposób po szwedzku i próbują to jakby wziąć to za swoje tożsamości i dużo o tym się mówi. Są tacy stand-upowcy, że tak powiem, którzy o tym dużo mówią i którzy ten ruch jakby też wspierają jako tacy celebryci. Także to też jest ciekawy taki ruch emancypacyjny, jeżeli mogę tak powiedzieć, tych grup społecznych, no bardzo ważny myślę, dla całej Skandynawii.
A może kolejne wcielenie też tych ruchów emancypacyjnych, o których wspominaliśmy, oczywiście coś nieco innego, ale jednak. A coś jeszcze, jakiś inny ruch społeczny, taki powiedzmy jeszcze nowszy, bo ta sprawa migrantów LGBT, społeczności LGBT, to jest coś, co jednak trwa już od kilku lat. A czy coś takiego super nowego można obserwować obecnie w Skandynawii? Chociaż to też pewnie trudno powiedzieć, bo nie zawsze to widać na początku, dopiero potem iluś po jakimś czasie, po kilku latach.
No właśnie, ja bym powiedziała jednak, że to, co się dzieje, ta widoczność imigrantów w mediach, to akurat jest nowa sprawa. To nie jest to, że to długo już trwa, tylko to jest, no gdzieś tam te media też są zobowiązane na przykład do tej widoczności, ale dopiero od niedawna na przykład osoby z akcentem coraz więcej występują jednak w mediach. I myślę, że też trochę właśnie, no częściowo oczywiście musi być zgoda, żeby większa była widoczność tych osób, ale one też biorą właśnie sprawę w swoje ręce. Ja to tak widzę, że to właśnie akurat teraz się dzieje. Także to jest taka świeża sprawa, myślę.
Mówiliśmy o mitu, mówiliśmy o Grecie oczywiście, mówiliśmy o ruchach, nurtach związanych z LGBT+, z tą społecznością, społeczności imigranckie. Coś jeszcze jest ważnego, o czym powinniśmy wiedzieć na hasło ruchy społeczne Szwecja? Czy to jest mniej więcej tyle, co się dzieje obecnie? Bo też tak jak pewnie można się domyślać, nie wszystkie rzeczy są tak łatwo obserwowalne.
Znaczy to współczesne jeszcze nie przychodzi mi więcej do głowy, ale na pewno były też, o tym teraz się mówi akurat, w związku z wojną w Ukrainie i o tym, i ze stosunkiem Szwedów do czy będą chcieli wejść do NATO, czy nie. Trochę tutaj tak się właśnie trochę niepokoją tym, że może by musieli. W każdym razie, dlaczego ten niepokój też, żeby zrozumieć tą sytuację współczesną, myślę, trzeba też sięgnąć trochę do lat na przykład 60. i takich ruchów, które też częściowo kobiety właściwie tworzyły, które były przeciwstawiały się tworzeniu szwedzkiej broni atomowej. I to były takie właśnie ruchy bardzo mocne i wiele bardzo ważnych, znanych osób też w nich uczestniczyło. Stąd jest taka niechęć na przykład do tego, żeby znowu mówić o broni atomowej i gdzieś mieć ją w zanadrzu. Oczywiście to trochę jest trudna sprawa, bo zarazem też można być pod parasolem właśnie takim ochronnym Stanów Zjednoczonych, które też tą broń mają. Także żeby zrozumieć tę sytuację też współczesną, trzeba zrozumieć te wcześniejsze ruchy właśnie pokojowe czy przeciwstawiające się broni atomowej czy energii atomowej w ogóle, prawda, które były bardzo mocne w Szwecji.
Czyli poniekąd robimy koło, wracamy do przeszłości. W taki sposób będziemy w takim razie dzisiaj kończyć, ale to jeszcze nie będzie nasze ostatnie w sprawie Szwecji i nie tylko Szwecji słowo. Dziś rozmawialiśmy z dr Magdaleną Domaracką. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. To było pierwsze spotkanie z cyklu Projekt Skandynawia, nowego cyklu Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Kolejne spotkania w drodze. Zachęcamy państwa do obserwowania, śledzenia naszych mediów społecznościowych Uniwersytetu. Tam będą się pojawiały z odpowiednim wyprzedzeniem rzecz jasna informacje. A tymczasem dziękujemy, dobrego popołudnia państwu życzymy. Do zobaczenia i do usłyszenia.